Krystyna w studio Popołudnia Wnet. Teraz czas na kącik ekonomiczny, ale zanim ekonomia, to trochę o idei profesor Zbigniew Kryziak, ekonomista, ale także prezes Instytutu Myśli Roberta Szumana. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W zasadzie dobry wieczór. Jeżeli spojrzeć na aurę za oknami naszego studia przy ulicy Zielnej, podróż śladami Szumana. To jest najbliżej i najszybciej zbliżające się wydarzenie, które państwo będzie organizować.
Tak, 25 do 30. Zapraszamy wszystkich. Jeszcze są wolne miejsca. Metz, Luksemburg, Strasburg. Tam będzie właśnie spotkanie, będzie konferencja w Parlamencie Europejskim na temat powrót do Europy Szumana. Przez cały dzień 28. Tam zapraszamy też chętnych, którzy ewentualnie chcą wystąpić jako speakerzy. Jest to współorganizowane właśnie z europosłami. Również w Metz będzie taka jakby seminarium dotyczące właśnie duchowości Roberta Szumana i jego, co w szczególności podkreślam, modelu służby społecznej. W tej chwili mamy właśnie przygotowany autokar. Tak jak powiedziałem, jeszcze jest, proszę się zapisywać na stronie imszuman.com. Tam jest kontakt do nas. Również mamy taką możliwość, że dla osób, bo często zdarzają się ludzie, których nie stać na opłacenie pełnych kosztów. Instytut jako fundacja nie prowadzi tutaj tego, to nie jest zarobkowa działalność, więc wtedy możemy pokryć koszty przejazdu, a więc będzie można tą kwotę obniżyć. Także jeszcze raz, dla wszystkich nie ma tu ograniczeń, nie ma też, że tak powiem, takiej selekcji, niezależnie od tego, kto chce, wszyscy ludzie dobrej woli, chętni, którzy chcą zapoznać się z ideą Szumana, ale też wejść w środowisko właśnie tam we Francji przy parlamencie, bo tam właśnie rozpoczynamy proces tworzenia grupy Szumana w Parlamencie Europejskim.
To jest projekt już czysto polityczny, który ma przypomnieć, jakie są korzenie Unii Europejskiej.
Tak, właśnie to można by powiedzieć, no jeśli ja cały czas podkreślam, polityka to jest dbanie o dobro wspólne, a więc chcemy iść za Szumanem w taki sposób, żeby tworzyć to otoczenie życia człowieka w wymiarze właśnie społecznym, tworzyć, można powiedzieć, odpowiednie regulacje, odpowiednią organizację instytucji i państwowych, i też takich komercyjnych, żeby to wszystko właśnie służyło człowiekowi, że człowiek był i rodzina w centrum, a nie tak, jak to ostatnie dekady pokazują, korporacje czy często banki są w tym miejscu centralnym, bo Szuman mówił o wspólnocie narodów Europy, a nie o superpaństwie, a nie o czymś, co po prostu eliminuje patriotyzm, eliminuje tożsamość narodową i właśnie w tych konkretnych wymiarach wprowadzamy w ten obszar i polityków, i przedsiębiorców, no wszystkie możliwe zawody po to, żeby działać w kierunku przekształcania tego świata, no tak jak to Szuman właśnie myślał, żeby się to Bogu podobało, a jeśli się coś Bogu podoba, to na pewno sprzyja to ludziom.
Pytanie, jacy politycy wejdą do tej grupy Szumana? Jeszcze kilkanaście lat temu byśmy powiedzieli, że pewnie gro polityków z chadecji europejskiej, z Europejskiej Partii Ludowej będzie chciało wejść do takiej grupy. Teraz to już nie jest takie pewne.
Tak, to jest różnie. Rzeczywiście skierowaliśmy tą ofertę w zasadzie do wszystkich, którzy nie tylko europosłów, ale też osoby spoza właśnie parlamentu. Wszystkich, którzy się podpisują pod tymi ideami i wartościami Szumana, więc te wartości też, te bardzo ważne, podstawowe, fundamentalne, chrześcijańskie. I tutaj zaczynamy w tej chwili obserwować, że reakcja jest pozytywna, reakcja z wielu stron, a więc czasem też z takich stron, które niekoniecznie są pod tym tak zwanym szyldem chadecji. I tak to właśnie robił Szuman. Właśnie Szuman przez takie integrowanie ludzi, zbliżanie właśnie wokół wspólnego dzieła, też powodowało to jego działanie czy prowadziło często do tego również, że w wymiarze takim religijnym ludzie się nawracali. Jest mnóstwo świadectw niesamowitych, panie redaktorze, które w tej chwili uzyskujemy z wiedzy właśnie postulatorów procesu beatyfikacyjnego, bo pozycja, czyli ten dokument taki końcowy w części formalnej został złożony w czerwcu tego roku, a więc niedługo może się już, no, jeśli będzie cud, odbyć beatyfikacja. I właśnie Szuman przez swoje działanie, przez swoje właśnie świadectwo był przyczynkiem właśnie również do nawrócenia ludzi. Ja często podaję taki przykład do siostry świętego Pawła, który mordował ludzi, ale rzeczywiście nawracając się był właśnie przyczynkiem do wielkich zmian, do też w dalszej kolejności tworzenia się cywilizowanego świata europejskiego.
Panie profesorze, to jeżeli ktoś chciałby się wybrać taką podróż śladami Roberta Schumana, to już wiemy kiedy, trzecia dekada listopada, 23-25?
25 do 30 listopada, to jest od poniedziałku do soboty, jest gotowy autokar, tam na miejscu mieszkamy w Metz i dojeżdżamy do różnych miejsc, które tu wymieniłem.
25-30, co trzeba zrobić, żeby się zapisać, gdzie się udać, w internecie albo fizycznie?
Trzeba, bardzo proszę, na stronę imschumann.com. Tam właśnie są telefony do nas, tam jest też taka informacja o tym programie, również programie konferencji w Strasburgu i też szczegóły dotyczące właśnie kwestii warunków wyjazdu.
To teraz, panie profesorze, obiecałem radiosłuchaczom kącik ekonomiczny, to do niego przejdźmy. Ministerstwo Finansów głowi się nad tym, jak spiąć budżet bez deficytu, jak utrzymać tą przedwyborczą obietnicę, ten projekt, który został przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze przed wyborami, budżetu z zerowym deficytem w chwili, kiedy trzeba będzie wypłacić 13 emeryturę, a nie będzie zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS, czyli ubędzie nam z budżetu około 5, trochę ponad niż 5, tak się szacuje, miliardów złotych.
No tak, to jest jakby można powiedzieć ta sytuacja, czy jakby wynikła ze strony najmniej spodziewanej, bo tutaj pan premier Gowin ze swoim ugrupowaniem niejako to blokuje, co jest w tej chwili informacją powszechnie znaną, medialną. Nie jest to żadną tajemnicą.
To się rozpoczęło od razu na drugi dzień po wyborach niemalże.
Ja jestem zaskoczony, uważam, że to jest jakby błędne rozumienie przez, niestety tak powiem, pana premiera w ogóle tego problemu ekonomicznego, bo to jest problem ekonomiczny, a nie powinno się tego traktować w jakichś innych kategoriach. Ja tutaj jedynie jaką rzeczą, zresztą sam, że tak powiem, uważam, że warto ewentualnie rozważyć, żeby ten jakby poziom tego progu, tak? Bo jak policzymy ta 30-krotność na tym etapie, można by to trochę przesunąć, to znaczy tak, żeby w pewnym sensie płaciły ten ZUS osoby bardziej zamożne, a takich w Polsce jest naprawdę niewielu, bo przesuwając ten próg powodowałoby, że te osoby, dla których to może być krytyczne, rzeczywiście miałyby pewną bardziej komfortową sytuację, a dotyczyć to może często wielu młodych ludzi, powiedzmy jeszcze, znaczy już z takim doświadczeniem niedługim w biznesie, czy też właśnie na stanowiskach kierowniczych, gdzie przy poziomie 12 czy 13 tysięcy miesięcznie to są pieniądze dla nich, byłyby ważne z perspektywy ich na przykład budowania domu, mieszkania, czy jakby można powiedzieć tworzenia tego gniazda rodzinnego. Więc jedynym uzasadnieniem tutaj byłoby ewentualnie rozważenie progu i taka dyskusja była, bo wiemy z mediów, że były dyskusje. Niestety tu ugrupowanie pana premiera stanęło bardzo jakby mocno na tym stanowisku.
Uważam, wicepremiera Gowina.
Tak, wicepremiera Gowina.
Żeby nikt nie pomylił z premierem Kaczyńskim albo z premierem Morawieckim.
Tak, ja tutaj, że tak powiem, od samego początku bardzo mocno, że tak powiem, byłem za tym podejściem pana premiera Morawieckiego i uważam, że ono jest słuszne i należy właśnie...
Panie profesorze, bo pan przygląda się dość blisko pracom w Ministerstwie Finansów, czy to da się spiąć, czy ten budżet na rok przyszły może być budżetem bez deficytu?
To znaczy, w tej sytuacji, jeśli będzie właśnie zmiana wariantu, jeśli się nie przyjmie właśnie tej wyeliminowania 30-krotności, tu znamy kwotę 5 miliardów i oczywiście w tej sytuacji, jeśli była wersja...
Mniejsze inwestycje, mniejsze wydatki, oszczędności, czy może skądś inną wziąć pieniądze, bo zdaje się, że jesteśmy na granicy reguły wydatkowej również.
Nie, ja bym, panie redaktorze, ja bym bym tu w tej sytuacji nie napinał się, bo nie może być jakąś taką ideą fix, żeby mieć, prawda, ten budżet zrównoważony. Znaczy wtedy on był, gdyby była ta zniesiona trzydziestokrotność na siłę, żeby, nie wiem, czy coś tutaj zademonstrować. No trudno, trzeba się pogodzić z taką sytuacją. A rzeczą, ja akcentowałem już nieraz w mediach, proszę państwa, budżet, znaczy deficyt jest też źródłem finansowania rozwoju gospodarczego. I teraz uważam, że system tak zwany procentowy deficyt przyjęty we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest błędem, dlatego że 3, powiedzmy, procent w Niemczech to jest wielokrotnie więcej, prawda, nominalnie niż w Polsce. I te pieniądze, ten deficyt w niemieckiej gospodarce, czy we francuskiej, we włoskiej i tak dalej, on idzie do gospodarki, on finansuje rozwój. I uważam, że ta zasada jest w ogóle błędna. Dlatego w tej sytuacji ten deficyt zerowy, który był w tej pierwszej przymiarce, on nie był jakby działaniem takim na siłę, tylko on po prostu rzeczywiście wynika z dobrej kondycji gospodarki. I w związku z tym w tej sytuacji absolutnie nie odradzałbym w ogóle jakieś cięcia kosztów czy inwestycji gdziekolwiek, bo w ten sposób zamykalibyśmy sobie też jakoś, czy redukowali drogę do właśnie utrzymania tego tempa rozwoju gospodarczego, który jest obecnie.
Czyli jednak deficyt powinien pozostać. Kwestia innych podatków, czy to się wszystko uda. A właśnie, jeszcze ta 13. emerytura, to jest tak, że ona, opozycja mówi, że została nie wpisana do budżetu, że w zasadzie nie ma jej w dotacji dla ZUS-u, którą miałoby państwo wypłacić.
No na pewno tak nie jest, proszę państwa, różne media czy opozycja przeciwni właśnie temu jakby dobrej kondycji gospodarki pod kierownictwem pana premiera Morawieckiego, no chciałaby to, nie wiem dlaczego, w imię czego właśnie pogorszyć. I tutaj jakby w tym kontekście oczywiście redukuje się pewna ten jakby rozwój gospodarczy w Niemczech czy w Europie i dlatego ja tu jeszcze raz chcę jakby podkreślić też, gdzie jest to możliwe, na konferencjach się wypowiadam, gdzie w obecności ministrów i o tym, że trzeba w tej chwili rozwinąć nogę współpracy gospodarczej Polski z Indiami. Rząd indyjski otworzył, proszę państwa, duże możliwości dla polskich inwestorów, ale nie tylko dla inwestorów, ale też eksportu polskiego. 6 ważnych sektorów, mianowicie sektor w tym momencie wydobywczy, dotyczący właśnie sprzętu, wyposażenia. 50% Indii stoi na węglu i oni nie zrezygnują jeszcze bardzo długo z tego węgla. Kolejny to jest przemysł chemiczny, maszynowy, budownictwo mieszkaniowe, przetwórstwo rolno-spożywcze i również edukacja. I to są obszary, w których mogą polskie firmy inwestować do nawet 100% i jednocześnie uruchomienie eksportu. My musimy uruchomić tą nogę, żeby utrzymać to tempo rozwoju gospodarczego w długim terminie, a nawet je zwiększyć, dlatego że Europa, Zachód Europejski dla eksportu się redukuje, on się coraz bardziej nasyca.
Powiedział profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, ale także ekonomista rzecz jasna, ale także prezes Instytutu Myśli Roberta Szumana. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wizytę w studio Popołudnia Wnet.